Strefa komentarzy.
Prawie 14 minut po godzinie 9. Tomasz Klinger, witam Państwa. Dziś wyjątkowo w zastępstwie kolegi Kuby Kaługi poprowadzę wydanie Strefy Komentarzy, a w audycji wraz z naszymi gośćmi skomentujemy najważniejsze wydarzenia minionych dni. A ze mną w studiu Ryszarda Wojciechowska zawsze pomoże.
Dzień dobry.
Piotr Beniuszy z magazyn Liberté.
Dzień dobry.
Oraz Rafał Mrowicki, portal xyz.pl.
Dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa. Sporo wydarzeń na linii Stany Zjednoczone. Europa w kontekście wojny na Ukrainie i szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też i szeroko pojętej polityce. I od tych wydarzeń zaczniemy. Jak wiemy, Stany Zjednoczone w ubiegłym tygodniu wstrzymały pomoc militarną i wywiadowczą dla Ukrainy. Proszę Państwa, czy był to kolejny cios w kierunku Ukrainy, czy też wyraźne wskazanie, że bez pomocy USA ta wojna jest na pozycji przegranej? Czy też to był swoisty dyplomatyczny krok tuż przed wczorajszymi rozmowami delegacji rządowych ze Stanów Zjednoczonych i Ukrainy? A przypomnijmy, że dyplomaci obu krajów spotkali się w Arabii Saudyjskiej. Tam zapadły bardzo ważne decyzje, ale o tym później na początek, o tym ruchu ze Stanów Zjednoczonych. Ryszarda Wojciechowska.
Jest takie porzekadło, bodaj byś w ciekawych czasach żył. Ja myślę, że czasy są aż za ciekawe. Nie potrafimy już za nimi nadążyć, bo jeszcze niedawno Donald Trump wywrócił stolik w okrągłym gabinecie, a wczoraj nastąpiła taka zmiana. Trudno powiedzieć, bo my cały czas już... Podczas ostatniego spotkania zastanawialiśmy się, w co gra Donald Trump, i nawet muszę powiedzieć, że te najtęższe głowy też łamią sobie właśnie głowy na ten temat. Ale ja się cieszę, że do takiego porozumienia wczoraj doszło, bo to jest pierwszy krok, który pokazuje, że no jakieś światełko w tunelu się zapaliło.
Rafał Mrowicki, portal xyz.pl.
Widzieliśmy, że to przerwanie wspierania Ukrainy przez Stany Zjednoczone było dla niej ciosem, ale też wczoraj już po tych rozmowach w Arabii Saudyjskiej pojawiło się potwierdzenie ze strony ukraińskiej, że ta pomoc została wznowiona. Z jednej strony było to skłonienie Wołodymyra Zełenskiego do rozmów, jakaś próba nakłonienia go przez Stany Zjednoczone do być może bardziej ustępliwej postawy, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to pokazuje też pewną niestabilność po stronie amerykańskiej. Widzimy szybkie wycofywanie się z bardzo znaczących decyzji, które mają wpływ na bezpieczeństwo atakowanej przez Rosję Ukrainy, również bezpieczeństwo, myślę, że również nas jako Polski, najbliższego sąsiada Ukrainy, nas jako państwa będącego wschodnią flanką NATO. Tutaj też widzimy sporo takich, myślę, że dość niebezpiecznych głosów ze strony bliskiego współpracownika Donalda Trumpa. Chodzi mi o Ilona Muska, który rzuca często w przestrzeń publiczną takie bardzo krzykliwe, sensacyjne, groźne hasła, jak na przykład pomysł wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO. Myślę, że
do Ilona Muska na pewno wrócimy. Pojawi się też sekretarz stanu Marco Rubio. Ale czy to jest wielka gra polityczna, Piotr Beniuszy, jeżeli chodzi o te posunięcia związane z trzymaniem pomocy? A wczoraj słyszymy zupełnie inne głosy. Donald Trump mówi, jestem skłonny już w ciągu kilku dni zaprosić prezydenta Ukrainy ponownie do Białego Domu.
Ja myślę, że dużo o celach i w tym sensie, czy kluczem do zrozumienia strategii Donalda Trumpa i jego administracji w odniesieniu do wojny między Rosją a Ukrainą jest ten kuriozalny event, który miał miejsce wczoraj przed Białym Domem, w którym Trump wspólnie z Elonem Muskiem promowali Teslę, firmę, która ze względu na zaangażowanie pana Muska wpada poważne tarapaty, jej akcje, notowanie akcji zaczęły spadać, sprzedaż tych samochodów w różnych miejscach świata leci na łeb na szyję, więc ratując biznes swojego dobrego przyjaciela, prezydent Trump postanowił zorganizować tego rodzaju, nie wiem, reklamowy event przed siedzibą prezydenta USA. To pierwszy raz coś takiego miało miejsce, aby prezydent, urzędujący prezydent reklamował komercyjny produkt.
Ale jeszcze wcześniej Donald Trump mówił, że nie będzie elektryków.
I o to samo chodzi w sytuacji za naszą wschodnią granicą. Donald Trump chce najróżniejszymi sposobami zmusić Ukrainę do tego, aby zrezygnowała z dalszej obrony, aby przystała na warunki, które podyktuje w znacznej mierze Rosja, związane przede wszystkim z utratami terytorium, aby ta wojna się skończyła, a inni koledzy, znajomi prezydenta Trumpa mogli wrócić do prowadzenia lukratywnych biznesów z Rosją. To jest główny cel tej strategii, tak ja to przynajmniej czytam. Ukraina, owszem, odzyskuje teraz dostęp do danych wywiadowczych, pomoc amerykańska będzie płynąć, ale ta pomoc nie będzie płynąć po to, żeby Ukraina dalej się broniła, tylko po to, żeby się przygotowywała mentalnie i wykonywała kolejne kroki w kierunku jednak kapitulacji. Tak, taki jest sens i taki jest efekt tych wczorajszych rozmów.
Rzecz w tym, że my naprawdę nie wiemy, o co toczy się gra, prawda? Jaki jest zamysł tej umowy między Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą? Jaki jest cel finałowy? O co chodzi? Jaki pokój i na jakich warunkach? Więc cały czas poruszamy się w ciemno. Tutaj, także...
Czy nie ma w tym pewnego rodzaju politycznego chaosu? Bo z jednej strony Donald Trump mówi w ubiegłym tygodniu o dobrotliwości Władimira Putina. To oczywiście mrozi krew w żyłach Europejczyków, też i Polaków wielu, kiedy słyszymy takie słowa, bo to wręcz niewiarygodne.
No ale do tego, co mówi Donald Trump i że, jak mówię, wywraca stolik i go podnosi i mówi jedno, za tydzień mówi, że on czegoś takiego nie powiedział, to już powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że to jest nieobliczalny prezydent i z tym musimy żyć, ale ja myślę, że...
A może jest pewnego rodzaju celowość w tym działaniu, w tym chaosie?
Nie wiem, no, nie przeceniałabym jednak aż tak intelektu prezydenta Trumpa i tak rozbudowanej
Rafał Mrowicki, ja chcę dodać.
Chciałbym wierzyć, że w tych działaniach strony amerykańskiej nie ma naiwności wobec Rosji, bo po wczorajszych rozmowach w Arabii Saudyjskiej słyszeliśmy, że Ukraina jest gotowa na 30-dniowy rozejm z Rosją oraz, że Amerykanie mają nadzieję, że Rosja również. Nie mamy tutaj praktycznie, przynajmniej na razie, nie wiemy o tym publicznie, nie mamy żadnych gwarancji, żadnych deklaracji ze strony Rosji.
Rosja jest bardzo wstrzemięźliwa po wczorajszym spotkaniu w tej sprawie.
Jakieś nadzieje wyrażone wobec niej. Ukraina jest nakłaniana przez Stany Zjednoczone do ustępstw. Stany Zjednoczone, prezydent Trump wręcz upadlał często swoimi wypowiedziami prezydenta Zeleńskiego. Myślę, że można użyć takiego określenia, skoro nazywał go dyktatorem bez wyborów, podważał jego demokratyczny mandat. A nie słyszymy ze strony Stanów Zjednoczonych żadnych oczekiwań czy żadnych wymagań wobec Rosji, wręcz gotowość do ustępstw wobec Rosji i do ułatwień.
Natomiast piłeczka jest po stronie Rosji i ja się trzymam jednego, że Donald Trump w tej swojej nieobliczalności jedno ma zakodowane. On nie lubi, jak mu ktoś odmawia. I jeśli teraz Władimir Putin odmówi jakichkolwiek dalszych rozmów, no to, że tak powiem, ugodzi w to, co wydaje się Donaldowi Trumpowi najcenniejsze, czyli w jego honor.
W jego ego.
W jego ego, tak. Tego słowa
to już, proszę Państwa, wchodzimy w bardzo ważne ustalenia dotyczące wczorajszego dnia, gdzie w Arabii Saudyjskiej padły konkrety. 30-dniowy pokój, ale pokój za pokój, czyli Ukraińcy zgadzają się na zawieszenie broni na 30 dni. W tej chwili, tak jak mówimy, piłka po stronie Rosji. Czy to było dobre zagranie ze strony Ukraińców, bo w tej chwili sądujemy, komu tak naprawdę będzie na tym zależało.
Właśnie, przede wszystkim to nawet nie jest do końca zawieszenie broni, to jest na razie tylko zgoda jednej ze stron na zawieszenie broni, to trzeba podkreślić, więc to nie są jeszcze żadne konkrety. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że Rosja będzie skłonna przystać na przykład zawieszenie broni, kiedy usłyszy inne konkrety, o których na razie nie ma mowy. Znaczy, chodzi oczywiście o te konkrety, które terytoria obecnie zajęte, a może nawet obecnie nie zajęte przez wojska rosyjskie.
No mówię o czterech obwodach.
Ukraina Rosja będzie zmuszona oddać Rosji.
O Krymie to już w ogóle
się i Amerykanie mówi. Będą Ukrainę w tym kierunku, stosując takie presje, jakie widzieliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, albo jeszcze inne, w tym kierunku nakłaniać i zmuszać, tak? Więc gotowość, więc to nie będzie przebiegało w ten sposób, że to, co teraz my jako opinia publiczna wiemy i widzimy, jest oto na stole i teraz drugi Władimirze Putinie, czy się zgadasz na zawieszenie broni, tak czy nie, tylko za kulisami będą toczone rozmowy, przy jakich ustępstwach na przykład terytorialnych, ale nie tylko, też politycznych Ukrainy, Rosja będzie w stanie na te zawieszenie broni przystać, tak? Te rozmowy będą się toczyć bez udziału opinii publicznej i tutaj Donald Trump niestety obawiam się, że jego ego jest mniej istotne niż wspomniane przez nim wcześniej biznesowe interesy jego przyjaciół i raczej będzie jedynie sądować, jak dalece musi pchnąć Ukraińców w kierunku ustępstw i kapitulacji, aby osiągnąć to, co jest jego celem, czyli powrót do normalnych relacji gospodarczych pomiędzy USA a Rosją.
Tam w tej wstępnej umowie między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą jest jeszcze jeden zapis, który może być kontrowersyjny bardzo i nie do przyjęcia przez Władimira Putina. Chodzi o te ukradzione dzieci przez Rosję. Na Ukrainie przecież Putin się w ogóle do tego nie przyznaje, mimo że jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za to. Więc ja myślę, że my musimy jeszcze wstrzymać cugle i zobaczyć, co będzie dalej, bo naprawdę sytuacja jest dynamiczna i możemy być jeszcze nie raz zaskoczeni.
Proszę Państwa, tutaj kolega wymienił interesy swoich przyjaciół. Czy to nie jest też swojego rodzaju mała zemsta Donalda Trumpa, który przed laty poprosił Zełenskiego o to, aby wszczął śledztwo przeciwko Hunterowi Bidenowi, synowi byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który też robił interesy w Stanach Zjednoczonych?
To, że jest mściwy, to wszyscy, którzy przyglądają się Donaldowi Trumpowi mówią, ale może to być jeden tylko z punktów. Natomiast on jakiś deal rozgrywa. I jaki to deal, to pewnie będziemy się dowiadywać.
Jego mściwość, myślę, że w najbliższym czasie może również odczuć Polska, jeżeli wprowadzi zapowiadany przez ministra Gochowskiego podatek cyfrowy, czym reakcją prezydenta Trumpa straszy już Tom Rose, kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
Ale wczoraj minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski dość mocno odpowiada administracji amerykańskiej, że będziemy dalej pracować nad podatkiem i prawdopodobnie go wprowadzimy.
I słusznie. Czy tak?
Minister Gawkowski się z tego nie wycofuje, choć ze strony Ministerstwa Finansów czy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej słychać raczej próby tonowania emocji w tym temacie, ale zobaczymy, co ministrowi Gawkowskiemu uda się w tym temacie zdziałać. Widać, że zarówno jemu, jak i lewicy bardzo na tym zależy.
Piotr Beniuszas. Tak,
w ostatnich dniach na linii obu rządów, zwłaszcza szefów dyplomacji, doszło do pewnej eskalacji. Wydaje mi się, że teraz również na prośbę ukraińskiego zespołu negocjacyjnego, który poleciał do Arabii Saudyjskiej, wydaje mi się, że raczej rząd polski będzie chciał jednak wyciszyć pewne emocje, więc pytanie jest, jaki będzie dalszy los tego podatku. Natomiast jeśli te wpisy na Twitterze przyszłego ambasadora USA są zapowiedzią jego stylu prowadzenia misji dyplomatycznej w Polsce, to rzeczywiście stoimy w obliczu sytuacji, gdzie jeszcze za panią Georgette Mosbacher zatęsknimy, tak? To znaczy on jakby używając w ogóle jakiegoś dość tępego języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej, tutaj grozi konsekwencjami rządowi polskiemu, w gruncie rzeczy przekreślając jego możliwość prowadzenia suwerennej polityki tam, gdzie pojawiają się interesy takich czy innych amerykańskich korporacji. No, z takim ambasadorem trudno się będzie porozumieć, więc ten kryzys w relacjach, nawet jeśli by doszło do jakiejś formy pokoju za naszą wschodnią granicą, wydaje się, że będzie trwał i będzie związany też z tym głębokim ideologicznym, tym antagonizmem ideologicznym pomiędzy tymi siłami, które reprezentuje prezydent Trump, a tymi, które reprezentuje demokratyczna koalicja w Polsce.
Ja tylko dodam, że szef Ministerstwa Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski dodał, że prace nad podatkiem cyfrowym mogą długo potrwać. Czy to swoisty margines bezpieczeństwa?
Być może, ale w tej sprawie to nawet PiS mówi z koalicją rządzącą jednym głosem, bo przecież PiS też, jak tutaj przypomnieliśmy, próbował i słusznie, bo w wielu krajach tak jest, że płaci się tym wielkim oligarchom właściwie, bo za tymi firmami stoją nazwiska, stoją ludzie, stoją konkretne pieniądze. Płaci się ogromne pieniądze. Rzecz tylko w tym, jak to się będzie robić. Najlepiej, gdyby na przykład Polska dobrała sobie jeszcze kilka innych państw, które by, bo ławą zawsze lepiej, które by również tego samego się domagały, takiego samego podatku, bo jeszcze są w Europie kraje, które podobnie jak Polska.
Ale są, które już dawno to wprowadziły.
No,
we Francji właśnie taki podatek na przykład już jest.
I żeby jednak ostrożnie, to znaczy ja nie jestem zdania, że to nie jest dobry czas. Bo zawsze można powiedzieć, że to będzie niedobry czas, bo żyjemy w niedobrych czasach i tylko tyle. Także niech się zajmują, a wielkie firmy powinny płacić.
I jeszcze ostatnie
podatek.
Słowo przed przerwą, Piotr.
To właśnie chyba jest dobry czas, dlatego że jeśli relacje i tak są nie najlepsze w związku z dużo poważniejszymi problemami naszego bezpieczeństwa narodowego i wielkiej geopolityki, to być może właśnie to jest ten moment, kiedy można taki podatek wprowadzić, zamiast usiłować go wprowadzić być może w przyszłości, kiedy miejmy nadzieję te relacje z innym już prezydentem USA będą lepsze. Po co je wtedy psuć? Być może teraz, kiedy i tak są już popsute, jest właśnie idealny moment, żeby tego ruchu dokonać.
I o szeroko pojętym bezpieczeństwie będziemy rozmawiać w drugiej odsłonie strefy komentarzy po godzinie 9:30. Teraz krótka przerwa reklamowa, chwila muzyki i wracamy do dyskusji.
Strefa komentarzy.
A ja przypomnę, że moimi państwa gośćmi dzisiaj w studiu Radia Gdańsk są Ryszarda Wojciechowska, Zawsze Pomorze, Piotr Beniuszys, magazyn Liberté, i Rafał Mrowicki, portal xyz.pl, i komentujemy to, co wydarzyło się najważniejszego w minionych dniach. W tej części strefy komentarzy pomówimy, może zaczniemy od szczytu bezpieczeństwa w Brukseli. W minionym tygodniu on się zakończył, była bardzo poważna zapowiedź zbrojenia Europy. Chciałem was zapytać, dlaczego dopiero teraz europejscy przywódcy podejmują tak ważne i wielomiliardowe decyzje dotyczące zbrojenia krajów wspólnoty. Do tej pory pod parasolem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ryszarda Wojciechowska.
Europa zrozumiała, że musi w jakimś sensie liczyć na siebie właśnie po zachowaniach Donalda Trumpa, kiedy rządził Stanami Zjednoczonymi Joe Biden. Wszystko było jasne, a my sobie spaliśmy spokojnie. Natomiast teraz ten
Amerykanie nie chcą płacić. Mówią, że Europejczycy powinni się do tego dorzucać.
Cały czas powtarzam, że rzecz w tym, że nie wiadomo, co chcą Amerykanie. Wiemy, co mówi Donald Trump, który zmienia zdanie. Raz mówi, że NATO jest niepotrzebne. Zresztą dzisiaj jest rocznica wstąpienia Polski do NATO. Innym razem mówi, że może jednak powinno być. No, naprawdę trudno się w tym zorientować. Ja uważam, że dobrze. Takie zachowanie Donalda Trumpa zmobilizowało Europę. Pokazało, że Francja zaczyna mówić o tym, że może nas tym parasolem atomowym ochronić, bo że jednak pieniądze pójdą na zbrojenia. Natomiast boję się jednego, żebyśmy w drugą stronę nie poszli, czyli będziemy mówić cały czas o tej obronności, a jest jeszcze obok tego normalne życie. Mówimy o tej obronności tak, jakby ruskie czołgi miały wejść tu i teraz za chwilę. Ale jest jeszcze całe życie tutaj nasze. Jest służba zdrowia, o której już nie mówimy. Jest mieszkaniówka i są problemy. I wiele innych spraw, o których trzeba mówić, a nagle mam wrażenie, znaleźliśmy się w takiej bańce, że tylko obrona, obronność.
Piotr Beniuszys, magazyn Liberté. Czy trochę tutaj nie zaspaliśmy, tak, jeżeli chodzi o te decyzje związane z obronnością?
Politycy europejscy po prostu sądzili, że wszyscy politycy na świecie są tacy sami jak oni. To znaczy, że owszem, w kampanii wyborczej czasem odpalą jakieś werbalne fajerwerki, ale potem, kiedy jest już po wyborach i zbudują jakieś koalicje złożone z 5 czy 10 partii, to przychodzi prozarządzenie, myślenia i podejmowania dość rozsądnych, racjonalnych decyzji. Spójrzmy na taką Giorgia Meloni, tak? No, przed wyborami z ogniem w oczach na barykadach, a potem okazała się jako premier Włoch być w gruncie rzeczy mniej lub bardziej podobna do brukselskich urzędników. Natomiast okazało się, że czasy się zmieniły i jeśli Władimir Putin przez bardzo, bardzo wiele lat wysyłał sygnały, że jego kraj jednak zmierza w kierunku starcia z Zachodem, a Donald Trump przez bardzo wiele lat i przez całą pierwszą kadencję, która była poligonem doświadczalnym i jakby mentalnym przygotowaniem na co się dzieje teraz, zapowiadał, że wypowie w gruncie rzeczy sojusz transatlantycki, to oni to rzeczywiście zrobią. Tak? Europejscy myślą, że to są tylko słowa. Tak? No i cóż, no, mimo pełnoskalowej wojny w Ukrainie, sądzili, że parasol amerykański nad Europą zostanie rozpostarty. Być może jeszcze w ostatnim momencie liczyli na to, że 100 tysięcy wyborców w Wisconsin albo w Pensylwanii zagłosuje w drugą stronę i przez kolejne 4 lata będzie spokój. Okazało się, że nie, że nadszedł ten moment i jest on oczywiście jak najbardziej przespany, gdyż można było przewidzieć, że to był jeden z realnych scenariuszy. Od 10 lat. I można było wtedy zacząć działać.
Wojny, po 3 latach wojny u progu granic Unii Europejskiej, poważne decyzje o zbrojeniu. Rafał Mrowicki, czy to nie za późne decyzje? Portal xyz.pl.
Widać, że widmo mniejszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych, czy to w NATO, czy w bezpieczeństwo Europy, wywarło większą presję niż konflikt za naszą wschodnią granicą. Po 3 latach widzimy zdecydowany ruch Europy. Polska praktycznie przez cały ten czas trwania wojny w Ukrainie wydawała duże pieniądze na zbrojenia, wzmacniała armię. Wydajemy chyba teraz najwięcej na zbrojenia.
Blisko 4% PKB.
Blisko 4% PKB, najwięcej w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy też w czołówce państw NATO, jeżeli chodzi o te wydatki.
Tak, Niemcy Polska jeszcze do niedawna 2%.
Tak, Niemcy do niedawna 2%, choć teraz widzimy zapowiedzi ze strony Friedricha Merza, kandydata na nowego kanclerza Niemiec, który chce wydawać znacznie więcej, co może być dla Niemiec, nie tylko dla niemieckich polityków, ale też dla społeczeństwa sporym wstrząsem. Widzimy, że Europa się budzi, choć niestety nie wszędzie. W Holandii widzieliśmy niedawno, że są problemy ze zgodą, z ogólnonarodową zgodą na te większe wydatki zbrojeniowe. Widzieliśmy na początku tej wojny, że nasza część Europy obudziła się wcześniej niż ta, powiedzmy, bardziej zachodnia. Szwecja i Finlandia dołączyły do NATO, nasi sąsiedzi z nadmorza Bałtyckiego. Teraz przyszedł czas na Europę. Widzimy sygnały ze Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony Donald Trump oczekuje, że Europa będzie wydawać więcej na zbrojenia. Mówi, że jeżeli chcecie naszego zaangażowania, naszego wsparcia, to wydawajcie więcej. No i dobrze, Polska wydaje więcej, kolejne kraje zaczynają wydawać więcej, ale widzimy też, że Donald Trump i jego administracja wysyłają sygnały, że to ich zaangażowanie może być malejące.
Ale to takie typowe biznesowe spojrzenie również. Przypomnijmy, Donald Trump, wieloletni biznesmen, milioner, który chyba poprzez taką dosyć agresywną politykę, którą widzimy, no, budzi polityków i przywódców europejskich. Czy o to chodziło mu właśnie?
No, ale to, żeby odpowiedzieć, o co chodziło Donaldowi Trumpowi, to naprawdę trzeba byłoby mieć szklaną kulę. Bo tego nikt nie wie. No, jedno jest pewne, że to nie jest rasowy polityk, to nie jest rasowy dyplomata. To jest człowiek z krwi i kości, z ogromnym ego, z ustami wydętymi jak małe dziecko, który nie lubi, jak mu się sprzeciwia. Uwierzył w to, że po tym zamachu na jego życie, że jest nieśmiertelny. I po prostu się tak zachowuje, jak się zachowuje. A my dobrze, że zobaczyliśmy, że trzeba w tej sytuacji liczyć jednak na siebie. No, Europa, jak powtarzam, obudziła się. Nie uważam, żeby to było za późno, bo też nie uważam, że to niebezpieczeństwo grozi nam tu i teraz. Jeżeli nam grozi ewentualnie niebezpieczeństwo, to za parę lat i myślę, że jeśli ta taktyka europejska się utrzyma, to zdążymy się dozbroić. Europa jest ogromnym obszarem i w miarę jest taka jedność tutaj, nie licząc Budapesztu, nie licząc
Słowacji,
tak.
Natomiast, tam są wyraźne sprzeciwy już w tej chwili.
No tak, no ale mają swój plan i ten plan jakoś realizują. Mają polityków, którzy po prostu podgrzewają te
Piotr
emocje.
Beniusz.
Ale ten problem jest głębszy. Oczywiście Węgry i Słowacja to wiadomo, to widać gołym okiem, ale Niemcy, które miałyby zwiększyć swoje wydatki na zbrojenia, mają zapisane w konstytucji zakaz zadłużania się, tak zwaną kotwicę budżetową. Żeby ten zakaz znieść, potrzeba 2/3 głosów w Bundestagu. W nowym Bundestagu więc niż 1/3 głosów posiadają łącznie AfD i partie lewicy, partie otwarcie prorosyjskie, które zablokują ten ruch, już zmiana tej polityki nagle okaże się niemożliwa. Tak, we Francji prezydent nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym. Tam również podobnie, bardzo podobnie, dwie prorosyjskie skrajne siły, partia Le Pen z jednej i Mélenchona z drugiej strony, mogą zablokować wysłanie na przykład wojsk francuskich na linię demarkacyjną między Rosją a Ukrainą na dłużej niż 3 miesiące. Prezydent może tylko na 3 miesiące wysłać te wojska. O takiej misji może zdecydować samodzielnie. Także to są wszystko realne problemy związane z tym, że siły prorosyjskie w Europie, nawet jeśli nie przyjmują władzy, to mają coraz większe wpływy. Tak? I to nas blokuje, to będzie bardzo poważnym wyzwaniem, coraz większym wyzwaniem z każdej kadencji na każdą kadencję w poszczególnych krajach europejskich.
To, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone-Europa, również ma swoje odzwierciedlenie w naszym kraju. Ostatnie dni wywołały sporo poruszenia w zakresie bezpieczeństwa, bo jak wiemy, premier Donald Tusk po szczycie dotyczącym bezpieczeństwa w Brukseli wystąpił w Sejmie i przedstawił program szkolenia wojskowego. To oczywiście odbiło się szerokim echem, no bo co się teraz będzie działo? Czy to będzie przymus, czy dobrowolność? Widzimy, że z dnia na dzień te zapowiedzi stają się bardziej lajtowe, bo najpierw mówimy o tym, że każdy dorosły mężczyzna, mówi to premier Rzeczpospolitej, powinien przejść takie szkolenie. Ma nawet tutaj zielone światło opozycji, bo prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi, że to jest powrót do etosu obrony kosztem własnego życia i tak dalej. I nawet jest za takim projektem. A za chwilę premier mówi, że tutaj mamy dobrowolność. Zachętą stają się szkolenia dla ministrów. Proszę państwa, jak widzicie ten projekt? Podobno szczegółowe ramy mają powstać do końca tego roku.
To niestety wraca Rafał jeden Morski. Z głównych problemów rządu Donalda Tuska, mianowicie komunikacja. Początkowo ten komunikat z jego strony, który słyszeliśmy w piątek w Sejmie, mówił o możliwości przeszkolenia każdego dorosłego mężczyzny i tak jak pan redaktor wspomniał, ten przekaz zaczął słabnąć od każdego dorosłego mężczyzny do dobrowolnych szkoleń. Nie wiem, czy to brak przemyślenia ze strony premiera.
To jest taktyka. Donald Tusk rzuca pomysł w przestrzeń i sąduje potem. Patrzy, jak ten pomysł się rozwija. Kto jest za, kto przeciw. To jest stara metoda, moim zdaniem, Donalda Tuska. Natomiast ja uważam, że takie szkolenia, teraz już jest mowa o dobrowolnych szkoleniach. Po pierwsze, chciałabym sprawdzić, czy ci mężczyźni, którzy mają usta pełne frazesów, ci politycy PiS-u, Konfederacji, będą masowo się zgłaszać na takie szkolenia, żeby w razie czego bronić ojczyzny, jak oni mówią, że zawsze są gotowi do tego.
A po drugie, zobaczymy też innych polityków.
No więc właśnie, ale też i zobaczymy, w jaki sposób obywatele się zorganizują tutaj. Czy będą chętni, czy to będzie tylko coś w rodzaju takiego fanu, zabawy, prawda? Że pójść, nauczyć się może strzelać. Sprawa jest poważniejsza, bo ja uważam, że jednak takie przeszkolenie, na przykład o ochronie cywilnej, powinien każdy z dorosłych obywateli przejść. To się zawsze...
Głos zabierają również kobiety, a co z nami?
W każdej sytuacji to się może przydać. Ja pamiętam, jak się mówiło o tym, że Japończycy są przygotowani na wypadek trzęsienia ziemi. Oni to trzęsienie ziemi mają w DNA swojego kraju i wiedzą, że może się często zdarzyć i są na to przygotowani. Więc być może takie szkolenia nie byłyby złym pomysłem, pod warunkiem, że to jest dobrowolne, bo wszystko, co jest przymusowe, po prostu zaraz natrafia
Piotr
na
Beniuszes.
My już mamy wojska obrony szkoleń terytorialnych, które są też dobrowolne. Ja rozumiem, że jakby ta propozycja tych szkoleń również dobrowolnych ma jakby jeszcze szerzej zachęcić tych, którzy nie chcą się zaangażować aż tak jak żołnierze obrony terytorialnej, ale jednak zdobyć pewną podstawową wiedzę. Póki to jest dobrowolne, nie mając przeciwko temu. Generalnie sprawa jest taka, że rzeczywiście dobrze by było, gdyby każdy dorosły obywatel w Polsce wiedział, że którą stroną trzymać broń, jeśli na jego klatce schodowej pojawi się Rusek, żeby zastrzelić jego, a nie siebie. Tak? Ale jednak nic nie zastąpi profesjonalizmu, zwłaszcza w tych czasach. Tak? Wszyscy państwo lecieli samolotami, tam zawsze przed startem stewardessy pokazują, prawda, gdzie są maski tlenowe, gdzie są kamizelki, które w razie katastrofy można nawet nadmuchać przez rurkę, gdzie są instrukcje, jak się zachować w przypadku dekompresji kabiny. Ale prawda jest taka, tak, że tego rodzaju działania zwykłych pasażerów, którzy słyszą tylko tę krótką instrukcję, niewiele pomogą w uratowaniu samolotu przed katastrofą. Do tego jest pilot, który musi dysponować najwyższej klasy technologią i doskonałą wiedzą. Tak? Więc nic nie zastąpi armii zawodowej, która jest przygotowana do walki we współczesnych realiach na wypadek wojny. Tak?
No ale tak, wiesz, siedząc w samolocie, że jak ci wypadnie maseczka, że do jakiejś poważnej turbulencji nastąpi to, co trzeba robić. Więc wiesz, gdzie są kamizelki, czy jeszcze inne rzeczy.
To tylko drogowskaz. Proszę państwa, premier wczoraj powiedział jasno, musimy stworzyć armię rezerwistów. I jak będzie z tą armią? Rafał Mrowicki.
Jak będzie z tą armią, to pewnie przekonamy się, gdy powstanie już ten zapowiadany przez premiera plan, jak on będzie wyglądał, w jaki sposób premier chce zachęcać do udziału w szkoleniach, na jakich to będzie warunkach, jak długo będą trwać, jaki będzie miał to wpływ na życie zawodowe, na życie rodzinne osób, które w tych szkoleniach miały brać udział. To są też sprawy, na które ludzie często zwracają uwagę, gdy słuchają tych zapowiedzi premiera, i myślę, że to są obawy dość naturalne.
Czego mogą bać się w tej chwili polscy mężczyźni? Panowie.
No cóż, myślę, że to nie dotyczy tylko... myślę, że nie chcę tutaj brzmieć, jakbym był przeciwko tym szkoleniom. Moim zdaniem to dobry pomysł i sam też wezmę w nich udział, jeżeli już ten plan powstanie. Ale myślę, że...
Ale rząd zachęca. Wczoraj padła jasna deklaracja, że to jest za szkolenie ponad 6 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o wypłatę. To nie jest stracony czas w pracy na przykład, prawda, i tak dalej. Jest też zachęta do zawodowego prawa jazdy na ciężarówki, które oferuje Wojsko Polskie. Czy to będzie pewnego rodzaju magnes, Piotr Beniuszes?
Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się...
Nie chciałbyś się nauczyć prowadzić ciężarówki?
Taki kurs ponad 10 tysięcy złotych.
No właśnie, więc rzeczywiście to, chociaż wydaje mi się, że nie chcę tutaj nikogo przestraszyć, ale zawód kierowcy ciężarówek ze względu na technologiczne przemiany nie ma za dużej przyszłości, ale to zupełnie na marginesie. Wydaje mi się, że doświadczenie, które tak blisko obserwowaliśmy, tak, Ukrainy i tego, jaką tragedią jest wojna, jest to największa potworność, która się może przydarzyć człowiekowi i wspólnocie narodowej, powoduje, że tego rodzaju zachęty zawsze będą przegrywać ze strachem przed tym, co się może wydarzyć, gdyby doszło do wojny w klasycznym tego słowa rozumieniu w Polsce. Dlatego wydaje mi się, że rząd zamiast tworzyć taką atmosferę, że o, już zaraz taka wojna może być, więc szybko musimy przeprowadzić te szkolenia, budować schrony, chociaż to wszystko się oddala, więc ten program szkolny ma być gotowy za rok, schrony w tym roku nie powstaną. Także zamiast budować taką atmosferę, jednak powinien cały czas w sposób zdecydowany i sposób konsekwentny realizować program dalszego udoskonalania, dozbrajania i unowocześnienia polskich sił zbrojnych.
Tutaj wywołany bardzo ważny temat do tablicy, jeśli chodzi o budowę schronów. Wcześniej bardzo poważna zapowiedź budowy tego typu obiektów, konstrukcji. Rządowa deklaracja, musimy być na to przygotowani, ponieważ no, tutaj rewizja w tym zakresie wskazuje, że jest tego zbyt mało w Polsce. Tymczasem szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak na razie uspokaja, że no, ten program nie będzie dynamicznie realizowany. Dlaczego? Czy to wynika z pewnych zmian finansowych w kontekście również szczytu bezpieczeństwa? Rafał Mrowicki.
Myślę, że w najbliższym czasie, jeszcze poza anteną, redaktor wspomniał o pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy.
Tak, tu będą poważne korekty.
Tak, zostaną przesunięte z inwestycji na wydatki zbrojeniowe. Niewykluczone, że może część tych pieniędzy zostanie wydana na schrony, ale myślę, że też patrząc na to, jak te schrony są wykorzystywane w Ukrainie, bardzo często ratowały życie podczas ostrzałów Kijowa. Ludzie słysząc alarmy, sygnały dźwiękowe, wiedzieli, gdzie się udać, a zastanawiam się, czy ktoś z nas siedzących tu przy tym stole jest w stanie zlokalizować przynajmniej jeden schron na terenie Trójmiasta.
Myślę, że jeżeli chodzi o ekspertyzę strażacką w tym zakresie, to niestety nie jesteśmy w czołówce.
Może od tego trzeba byłoby zacząć, żeby zrobić nie wiem, rejestr starych schronów, żeby je wyremontować. Bo Finlandią nigdy nie będziemy. Finlandia ma tam chyba na tyle
schronów, że tak, w których można było to zbudować. Widziałem.
Bardzo duży procent społeczeństwa może się schronić.
Są to niesamowite konstrukcje.
Natomiast jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Jeżeli z czegoś się rezygnuje, to wiadomo, że te pieniądze pójdą na inny cel.
Piotr Beniuszes, chciałem zapytać, czy z jednej strony słyszymy mocną zapowiedź wzmacniania bezpieczeństwa kraju, a już po kilku dniach słyszymy, że na razie ten program, który jest, myślę, elementarnym programem w zakresie bezpieczeństwa, no, zostaje wstrzymany.
Chcę wierzyć, że tam, gdzie rzeczywiście jest to kluczowe, a więc jednak cały czas w wysiłkach dyplomatycznych, w budowie również tych jakby tych nieco inaczej skrojonych sojuszy, czyli tych, których naszymi partnerami będą przede wszystkim państwa Unii Europejskiej, Wielka Brytania, Norwegia, może Turcja, już bez Stanów Zjednoczonych, na których, jak pokazały ostatnie tygodnie, nie można polegać, że główne wysiłki idą tam, bo jednak, jak już dwa razy to wspomniałem, to jednak właśnie profesjonalna armia, silny sojusz, również odstraszanie francuską bronią jądrową, to są te przesłanki, które przede wszystkim mogą doprowadzić do tego, że do wojny nie dojdzie. A jeśli dojdzie, to tylko do wojny na przykład hybrydowej toczonej, lub toczonej na polu ingerencji w naszą infrastrukturę krytyczną. Też poważny problem, ale jednak nie będą nam spadać bomby na głowę.
I bardzo krótko,
przy tym chciałbym pozostać, przy tej wierze.
I bardzo krótko na koniec naszej dzisiejszej audycji jeszcze porozmawiajmy o Krajowym Planie Odbudowy, z czego będziemy musieli zrezygnować, bo to już wiemy. Jeżeli chodzi o pieniądze szumnie zapowiadane na wiele bardzo ważnych projektów, no tymczasem rząd mówi, będą musiały być korekty.
Ja bym sobie życzył,
w jakim zakresie możemy się
tego spodziewać? Ja bym sobie życzył, żeby w tej sytuacji, kiedy jednak dochodzimy do pewnych nowych wniosków w Europie, mniej skupiać się na wydatkach na cele tak zwanych zielonych, zielonego ładu i tym podobne, a jednak skupić się na tym, co jest najbliższe ciało koszula, tak? Czyli właśnie na tym, o czym praktycznie przez całą edycję żeśmy rozmawiali.
No, obronność to jedno, ale też jest jeszcze służba zdrowia, która ma się coraz gorzej i nie chciałabym, żeby ludzie umierali bez poligonów i bez wojny, bo nie ma czym leczyć, nie ma lekarzy, a tu niestety na tym polu możemy polec.
Myślę, że dużą potrzebą jest mieszkalnictwo. Ten temat jest odmieniany w kampanii wyborczej przez różne przypadki, przez różnych kandydatów z różnych stron. Różni kandydaci patrzą zupełnie inaczej. Jedni chcieliby budować mieszkania społeczne, inni chcieliby dopłacać do kredytów, ale myślę, że w tym czasie warto zainwestować również w tę sferę, bo widać, że mieszkań brakuje.
A my regionalnie, również na Pomorzu, skupmy się chociażby na Drodze Czerwonej, niezwykle ważnej inwestycji łączącej Port Gdynia z całą resztą kraju, który ma wymiar militarny, strategiczny, gospodarczy. Wielu ekspertów już na to wskazywało, jak chociażby też w najbliższych latach budowa Via Pomerani. W tej chwili pierwsze analizy tego projektu trwają. A ja przypomnę, że dzisiaj moimi państwa gośćmi w studiu Radia Gdańsk w audycji Strefa Komentarzy byli Ryszarda Wojciechowska, Zawsze Pomorze.
Dziękuję.
Również dziękuję. Piotr Beniuszes, magazyn Liberty.
Dziękuję bardzo.
I Rafał Mrowicki.
Dziękuję.
xyz.pl. Ja państwu bardzo dziękuję za skomentowanie tych ostatnich wydarzeń. Pewnie kilka rzeczy pominęliśmy. To była długa dyskusja. Bezpieczeństwo to na pewno temat rzeka. Dziękuję ślicznie. Tomasz Klinker, kłaniam się państwu. A dzisiejszą audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska. Do usłyszenia.